Moi drodzy, mam ten przywilej, żeby wam zwiastować Słowo Boże i powinność, obowiązek. A młody Tymoteusz od apostoła Pawła usłyszał takie zalecenie: głoś Słowo. Nie swoje pomysły, odczucia, ale Słowo Boże. A więc chcę dzisiaj do was skierować Słowo Boże z Biblii, szczególnie z jednej unikalnej księgi tej Biblii. Biblia składa się z 66 ksiąg. Jedna z nich jest zupełnie unikalna. Mogłaby służyć za scenariusz do sensacyjnego filmu o wartkiej akcji. To jest po prostu nieprawdopodobne, co się w tej księdze tam wydarza i co się dzieje. To jest księga napisana przez ewangelistę Łukasza, Księga Dziejów Apostolskich. Ona jest zupełnie wyjątkowa. Jaka bowiem jest jej treść? Jest ona zapisem tylko części tego, jak apostołowie i ich uczniowie wypełniali ostatni i najważniejszy nakaz misyjny. Nadrzędne rozesłanie misyjne, moglibyśmy powiedzieć. I w pierwszym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich Łukasz opisuje to rozesłanie w niebowstąpienie Jezusa i uzupełnienie grona przywódczego apostołów. W drugim rozdziale tej księgi mamy potężne wylanie Ducha Świętego i kazanie, które Piotr wskutek tego wygłasza. I tam mamy takie malutkie podsumowanie w tym drugim rozdziale, w wersetach 42 do 47, w którym zawiera się takie stwierdzenie, że za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A rozdział trzeci daje przykład pierwszego z nich, czy jednego z nich, jak te cuda wyglądały i znaki. I na tym ja się dzisiaj za chwilę chcę skupić, na trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, na cudzie, którego Bóg dokonał przez Piotra i Jana. Ale zanim to przeczytam, chcę się zastanowić z wami wspólnie, po co ta Księga Dziejów Apostolskich, czy te cuda są spisane, czy opisane. Po co jest ta Księga Dziejów Apostolskich? Nie po to, abyśmy poznali historię, jak to kiedyś super Bóg działał i żebyśmy się tym frustrowali dzisiaj. Jak to było kiedyś, że byli ludzie, których Bóg obdarzył mocą Ducha Świętego, taką, o której nawet my dzisiaj co? Nie możemy marzyć, tak? Po to jest spisane. I żebyśmy się dołowali. Ja wierzę w to, że księga ta jest spisana ku zachęcie nam i zbudowaniu, że tak właśnie Bóg chce, aby Jego Kościół wyglądał. Że byśmy tak jak apostołowie wzięli odpowiedzialność za nadrzędne rozesłanie misyjne, i żebyśmy przyjęli moc Ducha Świętego, jak oni przyjęli i usługiwali tak jak oni. Po co inaczej byłoby to spisane? Dla pustej informacji. I chcemy wiedzieć, jak Bóg chce przez nas realizować ten nakaz. Nie tak samo może, dokładnie tak samo, ale na tej samej zasadzie. Dopóki nie weźmiemy w pełni odpowiedzialności za nakaz misyjny, dopóty też nie będzie nam towarzyszyła moc. Bo do tego, żeby nic nie robić i siedzieć w ławce czy w krześle, nie potrzeba wielkiej mocy, jeśli zauważyliście. Ci wierzący, którzy krytykują innych chrześcijan za to, że oni są owładnięci tym, żeby szukać mocy Bożej, to powiem wam, wynika to z tego, że oni nigdy nie wzięli odpowiedzialności za wielki nakaz misyjny, bo gdyby ją wzięli, wiedzieliby, że potrzebują i muszą mieć taką moc. Inaczej to jest nie do zrobienia. W związku z tym mogą pozostać w swojej błogiej obojętności i powiedzieć, że okej, jakoś można żyć i Kościół może funkcjonować i bez tego. Wierzę, że to wydarzenie, które tu w trzecim rozdziale za chwilę przeczytamy, ma nam uświadomić, że jeśli tę odpowiedzialność weźmiemy w swoim sercu i Bóg nam da przypisaną mu do tego moc Ducha Świętego, możemy usługiwać tak samo jak apostołowie. I znowu niektórzy powiedzą tak, albo można słyszeć takie głosy, takie nauczanie, że cudotwórcza moc była tylko dla apostołów, bo ja po prostu muszę walczyć teraz z tym, żeby się nie roześmiać. Bo nie było kanonu Pisma Świętego. Teraz mamy kanon Pisma Świętego, będziemy latać i mówić: słuchajcie, mamy kanon Pisma, i wszyscy padną na twarz. Bo pod wielkim wrażeniem, bo mamy kanon Pisma Świętego. No jeśli w ogóle wiedzą, co to jest kanon Pisma Świętego. To są wszystkie księgi już spisane i tak dalej. Jeżeli kiedykolwiek potrzebowaliśmy mocy Bożej, to właśnie my tutaj w Europie, w naszym kraju, gdzie ludzie mało co, że tak powiem, się nawracają, gdzie Europa się sekularyzuje, gdzie rośnie wrogość przeciwko chrześcijaństwu i kpina z tego, jakim ono jest, szydzenie. A my potrzebujemy czegoś takiego, jak wydarzyło się to w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich. I zostawmy już to, lepiej przejdźmy do Dziejów Apostolskich. Będzie weselej. Będzie radośnie, przepraszam. Tam powiedział. Posłuchajcie tych słów. Przeczytam teraz aż 11 wersetów z Pisma Świętego. Dacie radę to wysłuchać? 11 wersetów, 11 zdań. Ale historia tam opisana, mówię wam. Jak można w 11 zdaniach zawrzeć coś takiego, to jest po prostu, tylko Duch Święty mógł zainspirować Łukasza do zrobienia czegoś takiego. Okej? Bo przyjmijmy to słowo, powiążmy to słuchanie z wiarą. Bo w ten sposób, przez posłuszeństwo wchodzimy w ten ponadnaturalny wymiar. Czytamy tutaj tak. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy. O 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, poprosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się jego nogi i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionku zwanego Salomonowym. Co za historia, ojej. Co za moc. Jaka zmiana. Jak fajnie być wtedy w kościele, kiedy tak się te rzeczy toczą. Reakcją bowiem tutaj na usługę Ducha Świętego było to, że oni byli zdumieni i oszołomieni. Wers 11 mówi, zbiegł się cały lud zdumiony. O, jak łatwo wtedy jest kazanie powiedzieć po czymś takim. Ja nie sądzę, żeby Piotr musiał zabiegać o uwagę swoich słuchaczy, że musiał specjalnie jakiś tekst przygotować. Miał proste zadanie wyjaśnić, co Duch Święty zrobił. Co się tutaj stało? Dokładnie tak samo było w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich, bo kiedy został wylany Duch Święty, czy pamiętacie, tam jest powiedziane, że był szum wielki z nieba, zaczęli mówić językami, spoczęły na nich ognie, rozdzieliły się i tak dalej, ludzie się zbiegli i Piotr musiał się tłumaczyć z tego, co tu się wydarzyło, na podobnej zasadzie. Ludzie ci, mówi Piotr w tym 1 rozdziale, nie są pijani. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. To musiał tłumaczyć i tłumaczył. I z tego jego kazanie powstało, z tego, co Duch Święty robił. I chcę powiedzieć tak. Nie ma kogoś takiego, jak nieczyniący cudów Duch Święty. Nie ma kogoś takiego. Duch Święty, który tylko działa w taki niewidzialny, cichy sposób w sercach ludzi, rodzi ich na nowo i uświęca. Oczywiście to jest najważniejsze, tak. Najważniejszym i największym cudem jest to, że człowiek rodzi się na nowo i najważniejszą rzeczą jest, żeby się człowiek wierzący uświęcał. To jest najważniejszy, ale jest daleko coś więcej. Żeby ludzi do tego doprowadzić, jest moc Ducha Świętego. Dlaczego? Dlaczego twierdzę, że nie ma kogoś takiego jak nieczyniący cudów Duch Święty? Dlatego, że nie było kogoś takiego jak nieczyniący cudów Jezus. Znacie takiego Jezusa, który nie czynił żadnych cudów? Który tylko nauczał, który tylko wyjaśniał. Cuda i znaki były znakiem firmowym Jezusa. To go wyróżniało. To pokazywało to, że on jest od Boga, że jest namaszczony przez Ducha Świętego. A powiem tak. Jezus powiedział w którymś momencie: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Powiedział to do apostołów. Przyjdę w innej postaci, ale to będzie ten sam Jezus. Biblia mówi w kilku miejscach, że Duch Święty to jest Duch Chrystusowy. To jest ten sam duch. Jezus czynił cuda mocą Ducha Świętego. Wszystko, co było cudowne, czego On dokonał, to było skutek działania Ducha Świętego i Duch Święty, można powiedzieć, jedynie się tym zajmował, żeby dokonywać tych wielkich rzeczy, które w naturalny sposób są niemożliwe. Czy nie tak? Aha. I w tym celu Jezus otrzymał, czy został ochrzczony Duchem Świętym jako człowiek. I chcę teraz zapytać was i siebie, zapytać, moi drodzy, czy my otrzymaliśmy innego ducha? Czy my otrzymaliśmy ducha, który żadnych cudów nie potrafi czynić, albo który nie chce żadnych cudów uczynić? Nie chce albo nie może. Czy my otrzymaliśmy innego ducha? Biblia mówi o innym duchu, że nie pochodzącym od Boga. Być może, że to jest taki, który nic nie chce i nie potrafi. Zwodzicielski jakiś duch. Co za nonsens. Piotr w pierwszym rozdziale, kiedy został Duch Święty wylany, wyjaśniając, nie mówił czegoś takiego, jak niektórzy dzisiaj mówią. Nie powiedział w swoim pierwszym kazaniu coś takiego. Oto, słuchajcie, przed chwilą na nowo się narodziliśmy. Uwierzyliśmy w Boga, nawróciliśmy się i nie odwołał się Jezus do rozmowy z Nikodemem. Mówi, to tak jak było w rozmowie z Nikodemem. Pamiętacie, jak mówiłem kiedyś, że trzeba narodzić z góry z Ducha Świętego. To się właśnie w Dzień Pięćdziesiątnicy stało. Nie. No. Nic z tych rzeczy. Do czego się odwołał apostoł Piotr i co on co zacytował? Że jak to wyjaśnił, jakim tekstem biblijnym? Pamiętacie, niektórzy z was, z Księgi Joela. Nie z Ewangelii Jona. I co ta księga Joela mówi właściwie? Proroctwo to, jaka jest jego istota? Mówi ono o powszechnym wylaniu Ducha Świętego na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało, nawet na sługi i służebnicy wyleje. I mówi, że będę, w drugi rozdział, 19 werset, uczynię cuda i znaki. Ten Duch Święty, kiedy przychodzi, kiedy namaszcza nas do służby, to się musi wydarzyć. Dlatego, że to było skutkiem tego, co obiecał prorok Joel. Że to jest ta obietnica Ojca, o której Jezus mówi, nie oddalajcie mi się z Jerozolimy, dopóki nie otrzymacie, nie zostaniecie obleczeni mocą Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który z założenia jest cudotwórczy. Ja wiem, że się robi gęsto, bo te cuda muszą się przez nas dokonać, nie? W ogóle Bóg w Biblii jest opisywany nie jako ktoś, kto się objawił komuś tam w pieczarze, na medytacjach, jakiemuś mistykowi i on przyszedł nam coś o Bogu powiedział. Nie, Bóg w Biblii objawia się przede wszystkim dokonując czynów pośród zwykłych ludzi, którzy się nawet tego nie spodziewali, tego nie oczekiwali. Nagle trach jakby w słup walnął. Nagle Bóg coś zrobił i trzeba było to wytłumaczyć, coś z tym zrobić, bo dokonał obiektywnych, ponadnaturalnych faktów. Po tym można było poznać Boga, po tym, co robił. Bo Bóg, jeżeli nie wiecie o tym, jest duchem i Go nie widać. Widać Go tylko po tym, co On robi. A dokonuje Bóg wielkich rzeczy z założenia. Bóg nie zajmuje się drobiazgami, które może dokonać człowiek, tylko zajmuje się rzeczami takimi, których człowiek nie jest w stanie dokonać. Czy nie tak? Co to są Ewangelie? To jest opis tego, co Jezus robił. Tak? Co to jest Księga Duchu Dziejów Apostolskich? To jest opis tego, co Duch Święty robił. Nie co można było o Nim się dowiedzieć, tylko co On robił, jakie ponadnaturalne fakty wywoływał. Księga Dziejów Apostolskich to księga dzieł Ducha Świętego, Jego czynów, które zdradzały Jego obecność. Wiecie, to tak jak ktoś się by schował tam gdzieś z dziećmi, bawił za zasłonką i go dziecko w pokoju szuka i tak się ruszył. Nie? A, jest, tam! O, cud! To tam jest Duch Święty, szybko tam! O, tam drugi cud jest, to on musi być tam. To na pewno jest on, bo to jest jego znak firmowy. Tylko po tym można go poznać, że on faktycznie jest. Można zobaczyć jego działanie, bo Duch jest Duchem. Nie widać go. Widać go tylko po jego działaniu, tak? Co się poruszy, Duch Święty to jest cud. Tak już ma. Ja powiedziałem kiedyś, Bóg wypowiada kwestie absolutne i musi, w cudzysłowie oczywiście, uważać, co mówi, bo powiedział, niech będzie światłość i co się stało? Stała się światłość. Jakby powiedział, niech będzie cały czas ciemno, było cały czas ciemno. Bóg nie może czynić rzeczy, które nie są cudowne. Nawet ten świat, który jest, mówimy, naturalny, powstał w cudowny sposób. Duch Święty ma tylko jeden sposób działania, a jaki, powiem wam, cudowny sposób. cudotwórczy sposób. Nie ma innego sposobu działania Ducha Świętego, który jest naturalny. Całe jego działanie jest ponadnaturalne, a przez to cudowne. Wiecie, kiedyś żył w XIX wieku, dobrze pamiętam, w Indiach, taki Sikh. Sikh to jest taka grupa narodowościowa na północnej Indii. Sadhu Sundar Singh się nazywał. Potężnie Bóg go używał. To był niezwykły człowiek. Tak niezwykłe życie prowadził, tak owoce jego służby było, że to jak legenda, jak z dziejów apostolskich. I kiedyś jego zapytano, co on sądzi na temat cudów, czy wierzy, że dzisiaj cuda też są. I bardzo ciekawą odpowiedź Sundar Singh dał. Powiedział mianowicie tak. Przecież największym cudem jest nowonarodzenie. Każdy inny cud jest mniejszym cudem, łatwiejszym do wykonania dla Boga, jeśli tak można w ogóle kogo ująć. Dlatego, że największym cudem jest sprawienie, żeby grzesznik stał się świętym człowiekiem. To jest cud nad cuda. Jeśli wierzysz w ten cud, jak możesz nie wierzyć w każdy inny, który jest mniejszy? Mi się to bardzo podoba, to wytłumaczenie, nie wiem. Przesłanie dziejów apostolskich jest takie. Duch Święty chce działać przez nas w podobny sposób. Księga ta nagle kończy się jak nożem uciął. Nie dlatego, że Duch Święty postanowił teraz już nie działać. Powiedział, się zmachałem, to teraz już tak niech zostanie. Nie, dlatego się tak urywa, że Duch Święty dalej w pewnym sensie ją pisze. Dalej chce działać. Dlaczego miałby przestać działać? To po prostu było okrutne dla nas. No, pokazać nam najpierw, jak to może być, a potem, że to jest, nie jest dla nas. Tylko nas rozdrażnić. Nie wiem, dlaczego by tak miało być, że Duch Święty miałby przestać działać wraz z ukończeniem czy śmiercią apostołów, jak niektórzy mówią. Wyobrażacie sobie, leży ostatni apostoł umierający. Słuchajcie, teraz się mucie, jeszcze żyje, to będą cuda. Uwadza, 5 minut umrze i wszystkie cuda ustaną. No to jest absurd jakiś, tak? To nie miało z tym związku. I teraz tutaj czytamy w Dziejach Apostolskich, to był wstęp, jeśli się nie domyślacie. A ty, w ogóle nie uruchomiłem tego minutnika swojego, mam jeszcze 40 minut. Okej, no, dobrze. Ja się pogubiłem, no okej. Może to sprawka Ducha Świętego? Okej, wiem, że teraz jesteście podzieleni mocno między sobą to odnośnie tego, jak to, co to znaczy. Za 10 zacząłem, tak? Dobra. To za 10 skończę. Werset pierwszy. Szli w godzinie modlitwy. Pierwsza rzecz, która tu się nasuwa, to jest modlitwa. Pojawia się modlitwa. Oni mieli rytm życia modlitewnego. Szli do świątyni w godzinie modlitwy. Była rytualna modlitwa po popołudniowej ofierze. A w podsumowaniu, o którym już wspomniałem, które jest w drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, tam czytamy, że trwali oni, byli poświęceni trzem rzeczom. Nauce apostolskiej, byli poświęceni budowaniu społeczności i modlitwie. Tak? Tak naprawdę to słowo dosłownie znaczy trwający niezłomnie. Oni niezłomnie, to bardzo było proste. Były trzy rzeczy, w których się trzymali pazurami i to było wszystko. Przy nauce apostolskiej musi być zwiastowana nauka apostolska taką, jaką jest. Budowanie wspólnoty i modlitwa. Tego się trzymali niezłomnie. Nie odpuszczali, tak bym to ujął, trzymali się tego pazurami. To było wszystko, co było najważniejsze i najpotężniejsze. A dzisiaj może czasami jest tak, że pierwsze pytanie czasami ktoś zadaje, a kto dzisiaj prowadzi? Myślę, że oni takich pytań nie zadawali, kto prowadzi dzisiaj modlitewne. Albo czy spotkanie było nudne, modlitewne, czy było fajne? Bo fajne to przyjdę, nie było fajne to nie przyjdę. Co to jest za myślenie? Trzeba się modlić. Pazurami trzymać się modlitwy. Modlić się, jak Jakub mówi, gorliwie. Tak, to niech inni prowadzą sobie nudne spotkanie. Ty tam, gdzie będziesz, tam będzie wspaniałe spotkanie, bo ty się będziesz modlił gorliwie. Będziesz niezłomnie trwać w modlitwie. W swojej komorze, czy na spotkaniu modlitwnym, czy gdziekolwiek. Tak? Więc oni trwali niezłomnie przy modlitwie. I od razu tutaj jest ostrzeżenie przed cielesnym myśleniem. Bóg bowiem nie użył Jana i Piotra za to, że się dużo modlili. Nie, nic z tych rzeczy. My mamy tendencję do takiego myślenia. On ich użył dlatego, że wierzyli, że Jezus im polecił tak usługiwać i że Duch Święty chce przez nich działać, bez względu na to, ile się modlą. Bóg użył ich z łaski tylko i wyłącznie dzięki zasługom Jezusa. Przez modlitwę jedynie utrzymywali swoją wiarę w żywym stanie i wrażliwość utrzymywali na impulsy Ducha Świętego. Piotr, zauważcie, tutaj jest to opisane, że był nawet, można powiedzieć, przerażony taką możliwością, że ktoś mógłby pomyśleć, że to jest powiązane albo wynika z tego, że on jest w jakiś szczególny sposób uświęcony czy bardziej pobożny niż inni. I powiedział tak, mężowie izraelscy, dlaczego nam się tak uważnie przypatrujecie? Wers 12. Jakbyśmy to, uwaga, własną pobożnością sprawili. Piotr mówi, toż to nie ma nic wspólnego z tym, ile ja się modlę. Dziecko może to zrobić, uwierzyć. To wszystko jest z dyspozycji Boga, z Jego łaski, a nie z tego zapłatą za to, że się dużo modliłem. Oczywiście, żeby wierzyć w to i w tym się poruszać, trzeba się modlić. Ale to nie jest za modlitwę, to jest przez modlitwę. Co jeszcze bardziej zdumiewające, ja mam tutaj problem pomału, się zagęszcza wszystko. Piotr w ogóle nie modlił się prosząc o uzdrowienie. Dlaczego? Znowu nie jakość jego modlitwa o tym decydowała, ale wiara w to, że Bóg bardziej tego pragnie niż on. Myślę, że Piotr stał w takiej duchowej pozycji, w której jakby, podkreślam, jakby, to Jezus jego prosił, słuchaj, chcę uzdrowić tego człowieka, weź się rusz, daj mi możliwość, chcę go uzdrowić. I tak jakby Jezus go prosił. Nie, że on modlił się i prosił, weź go uzdrow, uzdrow. To tak jakby Jezus, tak jakby prosił. Tak jak Jezus chce zbawiać przez nasze zwiastowanie, my nie musimy go prosić, żeby on zechciał zbawiać. My mu robimy drogę przez nasze modlitwy i przez naszą wiarę, bo Jezus jest Zbawicielem nie dlatego, że Go o to poprosiliśmy. I będzie zbawiał nie dlatego, że się długo będziemy modlić, czy w zapłatę za to, ale dlatego, że nam to nakazuje czynić. A więc Piotr nie tylko zgrozo nie modli się, ale robi jeszcze coś bardziej zdumiewającego. Bo mówi nie mniej, nie więcej w wersecie 6, srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. Jak to mam? Jak to daję? Ano najwyraźniej tak, jak się daje pieniądze. Masz pieniądze, to je dajesz, tak? Nie dajesz? Pieniędzy nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Tak, jak ci daję pieniądze. Tak, jakby Piotr mógł dysponować tym na zawołanie. Nawet nie mówi, Bóg ci daje, tylko ja ci daję. To ja już mam problem, nie wiem teraz, co dalej powiedzieć. Znaczy wiem, żartowałem. Tylko muszę uważać, co mówię teraz. Bo to jest dobijające, co ja tutaj czytam w Dziejach Apostolskich. Oczywiście, można to zbyć fałszywymi wymówkami. To był apostoł, to było kiedyś, oni mieli wyjątkową sytuację. Teraz z tego trzeba alegorię wyprowadzić, że to ten chromy to był ten grzesznik i to zwiastowanie to oznacza dawanie zbawienia czy prowadzenie do zbawienia. To prawda, taką alegorię można wyprowadzić, ona nie jest fałszywa, ale nie o to tu chodziło. Później Piotr zwiastował, najpierw uzdrowił. Jezus kiedyś takim krętaczom, to są krętacze, rzucił kiedyś w twarz pytanie, które zdradza taki, neguje taki sposób myślenia. Powiedział mianowicie tak, co łatwiej jest powiedzieć? Grzechy odpuszczone, czy też weź łoże i wstań? To jest niesamowite pytanie. Niesamowite pytanie. No, odpowiedź jest oczywista. Łatwiej jest powiedzieć, że grzechy odpuszczone, chociaż to generalnie jest trudniejsze do zrobienia, tylko Bóg to może zrobić, ale to nie sposób sprawdzić. Natomiast to, żeby chromy wstał, co prawda jest to mniejszy cud niż odpuszczenie grzechów, ale to można sprawdzić. Więc zajmijmy się lepiej tym, czego nie można sprawdzić. O tym opowiadajmy, bo po prostu tak jest bezpieczniej. I wymyślmy taką teologię, żeby było bezpiecznie. Żebyśmy nie stanęli wobec żadnego dylematu tutaj, nawet na tym nabożeństwie. Żeby było bezpiecznie i żeby było przyjemnie, pastorze. Jakąś alegorię wypowiedz, pomóc się, pobłogosław nas na koniec, pójdziemy do domu. No jakoś tak Piotr nie usługiwał w ten sposób. A więc czy naprawdę Piotr to miał i mógł to dać? Wiem, że teraz się zapuszczam trochę jak na pole minowe, gdzie mi grozi, że mi nogę urwie i powiem coś, co nie na pewno może Słowo Boże mówi. Bo nie są pewne rzeczy powiedziane wprost, ale mam powinno się z tym zmierzyć. I już wymyśliłem, jak tej pułapki uniknąć. Zadając trochę inne pytania. Pytania nie koncentrujące się na Piotrze czy na Janie, ale koncentrujące się na Duchu Świętym. Czy on to ma? Czy on to chce dać? Nagle te pytania, już na nie dużo łatwiej odpowiedzieć teraz. Tak, on to ma i on to chce dać. Z całą pewnością to już jest niepodważalna prawda biblijna. Idźmy po tym polu minowym kawałek dalej. Takie ostrożne kroki zrobię. I zadam następne pytania, troszeczkę dalej idąc. Czy on to ma dzisiaj? I czy on to chce dać dzisiaj? Albo jeszcze zróbmy jeden krok i uważając, czy tam jakieś miny nie ma. Czy on chce to dać każdemu, kto ma potrzebę? I czy chce dać zawsze? I na koniec jeszcze trudniejsze pytanie. Czy on chce to dać dzisiaj przez ciebie? Ostatecznie wszystko do tego się sprowadza. Albo będą ponadnaturalne fakty, albo ich nie będzie. Tak naprawdę, tak jak mówiłem na samym początku, celem tego zwiastowania jest, żebyśmy mogli naśladować apostołów. I sposób, w jaki oni usługiwali. Ale jedno, teraz przeskoczę tak, hop, poza to pole minowe, bardzo bezpiecznie. Jedno wiem na pewno. Ten człowiek otrzymał o wiele więcej, niż się spodziewał. Otrzymał dużo więcej, niż się spodziewał. Czego bowiem on oczekiwał, ten chromy? Oczekiwał według tego, co może dać człowiek. A otrzymał według tego, co może dać Bóg. Czy była jakaś różnica? Niech mi Bóg wybaczy to pytanie. Niewyobrażalna. On wyciągnął, spojrzał swój wzrok w Piotra, mniemając, że otrzyma być może trochę więcej pieniędzy. A otrzymał czegoś takiego, że nawet mu do głowy nie przyszło, że można coś takiego dostać. Ale otrzymał to od Boga, nie od Piotra. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Tak dzieje się za każdym razem, jeśli nie patrzysz na człowieka, ale patrzysz na Boga. Dostajesz więcej, niż się spodziewasz. Dlatego właśnie apostoł Paweł w liście do Efezjan, 3 rozdziale, 20 wersecie, oddaje chwałę Bogu jako komu? Temu, który potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym pomyślimy. Jakie są twoje dzisiaj oczekiwania według tego, co może dać Janusz? Niech się ten prowadzący przygotuje, niech te cuda nam tu wywoła wszystko i tak dalej. My się będziemy temu przyglądać i będzie fajnie. Czy masz swój wzrok wbity, czy skierowany na Jezusa Chrystusa, który tutaj jest obecny? I przez to słowo, daj Boże, się objawia. Kiedyś była taka sytuacja, która to ilustruje bardzo dobrze. Oczekiwanie według tego, co człowiek może dać i Bóg. Nieprawdopodobna historia. W ogóle w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich wszystkie są nieprawdopodobne historie. Mianowicie taka. Była pewna sadzawka, nazywała się Betesda, 5 krużganków, stawek. Co jakiś czas rzadko stępował anioł, poruszał powierzchnią wody i kto pierwszy wskoczył do tej wody, był uzdrowiony. I leżało tam mnóstwo chorych. Jeden człowiek leżał tam od 38 lat. I kiedy tam Jezus się pojawił, zapytał się tego człowieka, co chcesz? Ten spojrzał na Jezusa i czego on oczekiwał? O co on poprosił Jezusa, jeśli pamiętacie? Poprosił go, żeby Jezus go zataszczył do tej wody. Czyli poprosił o Jezusa jak zwykłego człowieka. Czyli według tego, co może dać człowiek. Zanieś mnie do tej wody, to może zrobić. Jezus chciał mu dać daleko coś więcej. Chciał mu dać według tego, co Bóg może. Na zasadzie takiej, że On tam patrzył, co ten anioł poruszy tą wodą. Raz na jakiś czas, podczas gdy tutaj stał przed nim król aniołów, dawca wszystkiego. I on go prosi jak zwykłego człowieka, zanieś mnie do tej wody. Co za pomyłka! Co za tragedia! Wystarczyło powiedzieć, chcę chodzić. Jezus dlatego pytał i patrzył na to, czy on rozpozna to, kim on jest. Czy będzie oczekiwał według tego, co może dać człowiek, czy według tego, co daje Bóg. Dlaczego prosił o tak mało? Wiecie, ja kiedyś szedłem ulicą i pewien człowiek zastąpił mi drogę i pyta się, czy mam 50 groszy. Ja mówię, mam zawsze pieniądze. Mam kasę, mam tu, o. Zawsze mam. Czy pan by nie mógł mi dać 50 groszy? Ja mówię, ale czemu prosisz tak mało? Ta mina zdumiona. Ale jak? Ja mówię, no czemu prosisz mnie tylko o 50 groszy? Proś mnie o dużo więcej. Tak? Proś mnie, żeby się całe twoje życie zmieniło w taki sposób, przewrócone zostało do góry nogami przez Boga, że będziesz miał kupę pieniędzy, jeszcze innym będziesz pożyczał. O to mnie proś. A. Nie pamiętam, żeby to u niego z wiarą się powiązało, ale on prosił bardzo mało. I czasami my tak prosimy. I takie mamy oczekiwanie, jakby to był jakiś duży tylko człowiek. Bóg jest jakby jak człowiek tylko. Samarytance Jezus powiedział, pamiętacie, nie tylko to, że rozmawiał z nią jako kobietą, była zdziwiona, że Żyd z nią rozmawia, bo Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami, już była pod wielkim wrażeniem, ale to już mógł zrobić człowiek, rozmawiać z drugim człowiekiem, tak? Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem i dar Boży, to byś prosiła mnie o coś daleko więcej. O co? Prosiłabyś mnie o żywą wodę, bo siedzieli przy studni i tej wody mówi, kto się napije, już nigdy pragnąć nie będzie. Tak? Więc mówi, proś mnie o więcej. Proś mnie zgodnie z tym, kim jestem i na moją miarę. W pewien sposób, w pewnym sensie małe prośby Bogu uwłaczają. To ja bym poprosił, Panie Boże, przepraszam, nie wiem, nie chcę mi się iść na górę do pokoju, weź mi przynieść książkę. Mogę tak modlić się? Mogę, ale to tak o to trzeba poprosić człowieka. To raczej mojego Marcina poproszę, żeby mi przyniósł z góry książkę. Boga raczej lepiej by było prosić o coś więcej. Żeby mi sprawił jakąś potężną bibliotekę taką. Żeby mnie na nią było stać na przykład. Czy to nie jest ów cieśla? Syn Marii, brat Jakuba i Jozesa, i Judy, i Szymona, a jego siostry, czy nie ma ich tutaj pośród nas? Tak pytali ludzie w rodzinnej miejscowości Jezusa. I co? Napis Słowo Boże mówi, dalej gorszyli się. Jezus rzekł na to, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł dokonać żadnego cudu. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu. A, znamy tego brata tam, tego kaznodzieje znam. Przecież to jest zwykły człowiek. Tam. A jakie wady ma? Grzechy. No to co się tu spodziewać? No, jeżeli patrzysz na człowieka według tego, co człowiek daje, to rzeczywiście niewiele. Przecież znacie jego matkę, brata i tak dalej. Na Paderewskiego mieszka. Czy na kozen z Gillonem latał tu. I co teraz? To ma być kaznodzieja, tak? To ma być ktoś, czy ktoś, kogo Bóg użyje, żeby cudu dokonać? O, gdyby Piotr przyjechał do nas, wszyscy by chcieli się w kolejkę do apostoła Piotra uzdrawić, żeby on się o nich pomodlił. To tak. Ale przecież to nie Piotr uzdrawiał, przypominam. W wersecie 12 mówi nie tylko, że nie własną pobożnością, ale nie własną mocą. Więc tak naprawdę to nie o to chodzi. Czy od kogo oczekiwalibyśmy działania? Od czyjego pragnienia by to zależało? Na kim by był nasz wzrok utrwiony? Na apostole Piotrze? On z jednej strony nic nam nie może dać. Wszystko, co daje, to daje ten Bóg, który tutaj jest obecny. Przez Piotra, czy przez ciebie, czy przeze mnie, jakkolwiek. Czy nie tak? A, tak słabo to amen. Pytanie nawet nie jest o to, czy ja mam wiarę, ale czy znam Boga, czy wiem, kim On jest, czy znam Ducha Świętego, Jego charakter. Jeśli kogoś znasz, wiesz i przewidzisz, jak się zachowa, jak zareaguje. Mąż, żona, nie? Wiesz, co powie. Bo znają jego charakter. Jaki jest charakter Boga? Jak on się zachowa? Jest to, charakter to jest pewna stałość usposobienia, przewidywalna. Jeśli kogoś znasz, wiesz, jak postąpi. Jeśli kogoś nie znasz, masz wątpliwości. Więc jeżeli naszą wiarę podgryza niedowiarstwo i wątpliwości, to znaczy, że nie jesteśmy pewni, kim Bóg jest, jaki On jest. A Bóg, czy wątpliwości mamy wtedy, kiedy mamy do czynienia z kimś kapryśnym lub kimś zdradliwym. No, Bóg nie jest ani kapryśny, ani zdradliwy, to jest oczywiste. Ma stały charakter, ale jaki? Oczywiście to nie znaczy, że jest automatem. Jest to sprawa wzajemnej miłości. Bóg mnie nie zawiedzie, bo mnie kocha. Piotr w 4 wersecie mówi do tego człowieka, patrzywszy się uważnie w niego. Normalnie się unika wzroku ludzi brzeżących, czy nie tak? Jeżeli w sklepie kogoś widzicie i na przykład myślicie, że ten ktoś od was coś tam chce, może od was chce, to raczej tak możecie go uniknąć. Natomiast jeśli wy od niego coś chcecie, o, to jak dobrze, że on jest w tym sklepie, że się spotkaliśmy. Tak? To znaczy, Piotr, nie wiemy, jak ten człowiek miał na imię, ale reprezentuje wielką potrzebę. Myślę, że nam zdarzyło się kiedyś unikać kogoś, kto ma problemy i wielkie potrzeby, sytuacje nie do rozwiązania, jest załamany. No, kiedyś do mnie się poskarżył jeden zborownik, znaczy był krótko u nas w zborze, tam wyjechał potem. Mówi, ty wiesz, ludzie mnie unikają, nie siadają koło mnie, bo wiedzą, że mam dużo problemów. Ja myślę, że miał coś... Piotr tak nie postępował. Spojrzał prosto w oczy temu człowiekowi, patrzywszy się w niego uważnie. Nie bał się tej niemożności. Nie myślał, co ja teraz zrobię, o matko. Może mu się przypomniało nakarmienie 5000. Jak się wtedy czuł? Jak to się zakończyło? Piotr pewnie utrzymywał swojego ducha w stanie świadomości, że Bóg cały czas chce działać. I to, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, że Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I myślę, że teraz was chyba zaskoczę, ale myślę, że taką wiarę nie jest wcale trudno zbudować. Trudność polega na tym, żeby natychmiast nie zeżarło jej ptactwo niedowiarstwa. Bo te wrony, tak pamiętacie przypowieść o siewcy, natychmiast przylatują, żeby to wydziałać. Wiara to jest jak coś zbudowanego ze szlachetnego materiału, gdy się tylko na świecie pojawi, zaczyna od razu ulegać korozji. I trzeba ją chronić i strzec, żeby niedowiarstwo jej nie zżarło. Każdy z nas wiarę ma, tylko jest podżarta bardzo mocno często niedowiarstwem, jako osteoporoza. Jest pełno dziurek w tej wierze, jeśli tak mogę powiedzieć. Jest słaba. Przez to nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć, bo dziecko może uwierzyć, ale że dopuszczamy i nie wiemy, kiedy ta rdza tylnymi drzwiami wchodzi, ta korozja, kiedy to osłabienie wchodzi i zżera naszą wiarę. Piotr z pewnością nie pozwalał sobie na pielęgnowanie w duchu niewierzących myśli, które go osłabiały. Zauważcie, że on nie zaplanował tam spotkania uzdrowieńczego. Po prostu to była zwykła sytuacja. I powiedział potem znowu do tego człowieka, spójrz na nas. Oczy to są okna duszy. Patrząc w jego oczy, poddał go, tego chromego, pod autorytet Ducha Świętego. Wierzę w to, że Piotr, mając to w swoim duchu, patrząc mu prosto w oczy, nie tylko jego wiara wtedy się nie zachwiała, ale przelał tą swoją wiarę. Poddał tego człowieka, tego autorytetowi ducha, który przebywał we wnętrzu Piotra. Jego wiara przez nieulękły wzrok, słowa i działanie wprowadziły obecność Boga do duszy i ciała tego człowieka. Piotr nie pozwolił sobie na reakcję niewiary. Przecież ten człowiek, on mu nie dał nawet wyboru. Spojrzał na niego i mówi, patrz mi tu prosto w oczy. W imieniu Jezusa Nazareńskiego wstań i chodź. Złapał go za rękę i go pociągnął za sobą. On nawet nie miał czasu powiedzieć, Sara, co ty robisz? Co ty mnie szarpiesz? Co człowieku? Oszalałeś? Przecież ja jestem chromy. Nie miał nawet takiej możliwości, nawet nie wiedział, kiedy patrzy i stoi. pod autorytetem Piotr działał, nie pozwolił mu na reakcję niewiary. Patrzą mu prosto w oczy. A patrzysz prosto komuś w oczy, swojego ducha coś wychodzi, wtedy coś się zmienia. Kiedy Piotr tłumaczył za chwilę zdumionym gapią, co ten cud znaczy, zauważcie, że w wersecie 13 podał niezwykle ciekawe wyjaśnienie. Bóg uwielbił Syna swego Jezusa. Czyli poprzez to, że ten człowiek został podniesiony, został uzdrowiony, to uwielbiło Jezusa. To jest sposób uwielbiania Jezusa. Cud ten był aktem uwielbienia, wywyższenia Jezusa. Dlatego list do Filipian, pamiętacie, mówi, że Bóg Chrystusa wielce wywyższył, obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Po co? Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Czyli jeżeli coś takiego się dokonuje, musisz zgiąć swoje kolana i powiedzieć, Bóg jest wielki, czy nie tak? Po to jest Jezus wywyższony. I to Go wywyższa. Tam już nikt z tym nie będzie dyskutował. No ten człowiek, wszyscy wiedzieli, że był chromy i wszyscy go znali, a teraz on chodzi, nie tylko chodzi, jeszcze podskakuje. Bezczelny jeden, no chciałem powiedzieć. Podskakuje! Chwali Boga i podskakuje. No teraz musisz Bogu oddać chwałę. W ten sposób Jezus jest wywyższony. I bardzo prosto powiem tak, jeżeli takie rzeczy się nie dzieją, Jezus jest okradziony ze swojej chwały. Nie jest uwielbiony jak trzeba. Piotr nie zebrał szybko ofiary. Mówi, o, na moją służbę teraz. Cyk, 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 kolekta. Był skupiony na chwale Jezusa. Na tym, czy On jest wywyższony, czy cała uwaga jest na Nim skupiona. To Piotr miał w sercu. Był skupiony na tym, by Jezus mógł uwielbić samego siebie przez Niego. Nie był skupiony na tym, jak On się czuje. Czy się nie wygłupi za chwilę. Tylko, żeby Jezus był uwielbiony. To po prostu mu zakryło wszystko. Żeby tylko Jezus był uwielbiony. Był zazdrosny o Jego chwałę. Po co to zwiastowanie jest dzisiaj? By naśladować apostołów, by poddać się działaniu tego samego Ducha. By Duch mógł dać to, co ma dzisiaj i to dać Tobie i przez Ciebie. Dzisiaj mamy taką samą sytuację tutaj na tym spotkaniu, jak przed Bramą Piękną. Cała sala jest wypełniona ludźmi, którzy w jakichś dziedzinach, w jakiejś dziedzinie życia są sparaliżowani niemożnością, tak jak ten człowiek. My się wszyscy uśmiechamy, ale znam Was długo, większość z Was. Niektórzy z Was są związani naukami. Mają ogromne niektórzy potrzeby, są zrozpaczeni. Tu, którzy siedzą na sali. Tak wielkie, że człowiek już nic nie może pomóc. Są na sali tacy, którzy dawno stracili nadzieję. Inni z kolei stracili gorącą miłość do Boga i tylko chodzą już do kościoła. Tu są na tej sali. Niektórzy są zrozpaczeni, jeszcze inni są, zmagają się z niedowiarstwem i cynizmem. I każdy z nas jest o 2-3 decyzje od tego, błędne decyzje, żeby zrujnować swoje życie bez Boga. I dzisiaj ja nie chcę odwracać wzroku i mam nadzieję, że teraz nie będziemy złotej podłogi szukać. No za chwilę będziemy się modlić. Nie chcę odwracać wzroku, tylko spojrzeć Wam prosto w oczy i powiedzieć tak. Nie jestem żadnym wielkim Bożym mężem, ani moja pobożność, tu nie ma nic do rzeczy. Nie mam nie wiadomo jak wielkiej wiary. Nie mam nie wiadomo jak wiele świadectw spektakularnych uzdrowień. Ale to, co mam, co dzisiaj chcę dać. Małe ziarno wiary mam. Czy nie o Nim Jezus powiedział, że ona wystarczy do tego, żeby wszystko największe się wydarzyło? Co mam i co daję? Niezgodę na to, żeby Bóg nie był dziś uwielbiony. Żeby było business as usual. Żeby było tak jak zawsze. Niezgodę na to, żeby ludzie nie uwielbili Boga i nie podskakiwali z radości jak ten żebrak. Mam pragnienie wzbudzić swoją i waszą wiarę. Chcę się wystawić na to, żeby Duch Święty miał możliwość do działania dzisiaj. Żeby dał to, co ma. Żeby moc spłynęła z krzyża. A więc czy będziesz dzisiaj oczekiwał według tego, co człowiek może dać? Czy według tego, co Bóg może dać? Czy twój wzrok jest pochylony i skierowany na człowieka? Czy dzisiaj już Duch Święty podnosi twój wzrok na Chrystusa, który wszystko możesz? Jezus powiedział odnośnie tego, co jest możliwe, wszystko jest możliwe, mówi dla wierzącego. I powiedz dzisiaj Bogu, czego nie masz. Powiedz, co chcesz. Jezus często to pytanie zadawał. A otrzymasz więcej, niż się spodziewasz. Amen. Okej, okay, ja poproszę tutaj zespół, będziemy się modlić, usługiwać. Marek jest. Moi drodzy, powstańmy. Właściwie to jest najważniejszy moment teraz. Po to całe kazanie jest po to, żebyśmy modlili się z wiarą, otworzyli się na działanie Ducha Świętego i żebyśmy przyszli z tym, czego nie mamy, aby otrzymać to, co Bóg ma. Tak? Nie patrzmy jeden na drugiego, patrzmy na, dzisiaj na Chrystusa. Skupmy swój wzrok na Nim. Wszystko się inaczej potoczy. Ja mam prośbę na mianowicie taką. Mam prośbę taką. Ci z was, których Bóg dotknął, mam prośbę, żeby tu wyszli na środek ci, którzy będą, czy chcą się modlić o innych, o ich potrzeby. Którzy chcą w tej modlitwie powiedzieć do tych, którzy wyjdą z potrzebą, nie jestem nie wiadomo kim, ale to, co mam, ci dam. Takie zdanie wpadnie w twojej modlitwie. Cokolwiek to powie, o co chcesz, żeby się modlono. Jeśli masz takie pragnienie, żeby się o ludzi modlić i usługiwać, to ja proszę, żebyś wyszedł do przodu, pomodlimy się najpierw o was, o te osoby. Proszę, wyjście. Słuchajcie, wiara wykłada się ryzyko. Wiara musi być szalona. Rozsądek tu nic nie pomoże. Tak? Chcę, żebyście się odwrócili do sali, tak? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja będę się tutaj modlił z kazalnicy. Ja proszę, żebyście się dobrali, czyli mówię, tylko ci wychodzą do przodu, którzy mają pragnienie się modlić o innych za chwilę, tak? Nie z potrzebami na razie, tylko ci, którzy chcą się o innych modlić. I żeby zbudować wiarę tych, którzy będą się modlić, chcę, żebyście się dobrali tutaj w pary. Może się dobrać w pary ci, którzy stoicie z przodu i pomodlili się o siebie nawzajem. W tej modlitwie niech będzie akcent proroczy, w której będziecie się modlić i prorokować nad tą osobą. Bóg cię użyje za chwilę i dotknie się człowieka, o którego będziesz się modlił. I prorokujcie nad nim, żeby jego wiara wzrosła i żeby mógł powiedzieć z całym sercem, patrząc prosto w oczy każdemu, kto wyjdzie, nie mam za wiele, ale to, co mam, ci daję. Módlcie się o siebie nawzajem przez chwilę. Halleluja! Panie, dziękujemy ci. Chcemy znać tego Jezusa z Dziejów Apostolskich. Nie o którym się tylko opowiada, ale który się poruszy za chwilę przez moc Ducha Świętego i dokona ponadnaturalnych faktów. Dokona ponadnaturalnych usług. Panie, potrzebujemy uwielbić Jezusa, Panie, w ten sposób, żeby to było żywe, żeby było prawdziwe, żebyśmy o Nim nie opowiadali tylko, ale żeby się okazały Jego dzieła. Żeby dzisiaj Duch Święty dał to, co ma. Daj to, co masz, Panie. Alleluja. Alleluja. Chwała Ci, Panie. Przyjmujemy Twoje namaszczenie, Panie, poddajemy się. Kochani, ci, którzy macie jakieś potrzeby, możecie wyjść teraz, tak? Podejść do kogoś, poprosić o modlitwę, tak? Tak? To chce, żeby się o niego pomodlono. Kto potrzebuje usługi, kto ma jakąś potrzebę, cokolwiek. Alleluja. Nie wybierajcie sobie ludzi. Alleluja. Chwała Jezusowi. Chwała żywemu Bogu. Chwała Duchowi, który jest święty i żywy. Panie, zapraszamy Ciebie, byś pokazał, co Ty potrafisz i co Ty możesz. Alleluja. Każda potrzeba może być zaspokojona. Każdy cud się może dokonać. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Alleluja. Bless you, Lord Jesus. To, co mam, to Ci daję. Co mam, Ci daję. A mam Chrystusa w sercu. Mam Ducha Świętego. O, halleluja. Bless you, Jesus. Chwała Ci. Wszyscy, którzy jesteście na sali, też módlcie się o te osoby tutaj, tak? Wyciągnijcie swoje ręce. Halo? Spójrzmy na Chrystusa wszyscy razem. Każde wierzące serce jest kanałem mocy Bożej. Alleluja. Panie, przynosimy Ci naszych braci i siostry. naszych gości, ktokolwiek tutaj jest. Panie, żebyśmy otrzymali dzisiaj cud od Boga. O, nic mniej, Panie. Nie chcemy prosić według tego, co człowiek może. Prosimy według tego, co może Bóg Wszechmogący przez Chrystusa swojego. Chrystusa, który jest kanałem mocy Bożej. Według łaski, Panie, cudownej, wielkiej, świeżej i żywej. Wszystko jest możliwe. Panie, chwytamy się Ciebie z kraju Twojej szaty dzisiaj. Nie dlatego, że Ty nie chcesz dać, ale dlatego, że chcesz dać. O, chwała Ci. Lobos i ramaka ramada szatada katamadama. Boroso do kolomara mama. Chwała, chwała, chwała. Panie, oczekujemy Ciebie. Oczekujemy Twojego poruszenia i wiemy, że jesteś tu obecny i poruszasz się. Bolo roko to do sodobo mama makadaba. Aleluja. Chwała, chwała. Bless you, Lord. Sara matachana katuna makara bada tatashana. Aleluja. Bestila makara nanakuda mashana. W imieniu Jezusa wstań i chodź. Powstań ze swojej nędzy. Powstań ze swojej niemożności. Powstań z niewiary. Powstań ze zgorzknienia. Powstań z nieprzebaczenia. Powstań z niemocy. Powstań i chodź. I żyj. Wybierz życie dzisiaj. Wybierz wiarę. Wybierz Jezusa, że wszystko może. Sprzeciw się wszelkiemu niedowiarstwu w swoim sercu. Wszelkiemu strachowi. Wszelkiemu lękowi. Wszelkiemu rozczarowaniu. Bądź człowiekiem wiary. Bądź człowiekiem Bożym. Aleluja, Chryste święty i cudowny. Aleluja, aleluja. Solo roba karamana szatama. Aleluja. Chwała, chwała. Muszę zaśpiewać teraz. Może być to, co było. Zaśpiewamy to, co może być to, co było. Tam ta piosenka, którą przed chwilą śpiewaliśmy.
Niech Twój Święty Duch.
Duch Święty, otwieramy drogę dla Ciebie. Drogę dla Ciebie, Panie, dzisiaj.
I niech zawsze gości w duszy mej. Gości w duszy mej. Niech Twój Święty Duch.
Duchu Święty, poddajemy się Tobie. Poddajemy się Słowu Twojemu, prawdzie Słowa Bożego, Panie. Aleluja.
I niech spadnie deszcz.
Niech spadnie deszcz Twoich błogosławieństw, Panie.
Błogosławieństw.
Panie, otwieramy się.
Ojcze, dotknij mnie.
O, Ciebie, to roka randa, Panie.
I niech spadnie deszcz.
Jest cudownym Bogiem. Jezus jest cudownym Jezusem. Stójmy w wierze. Wiecie, co to znaczy stać w wierze? Człowiek nieporuszony, nie ma znaczenia, co widzisz. Mój nauczyciel wiary, Reinhard Bonnke, powiedział kiedyś tak: jeśli miałbym się modlić o 10 ludzi o uzdrowienie i 9 nie byłoby uzdrowionych po kolei, o 10 będę się modlił tak, jakby wszyscy byli uzdrowieni. To jest dopiero wiara. Jesteś nieporuszony, stoisz w wierze. Jeśli ktoś podchodzi, widzę, że on liczy na mnie, ja to czuję, że liczy tylko na mnie, nie ma zwroku skupionego na Bogu. Co się nie wydarzy, jego wiara leży. Natychmiast jest zniechęcony, załamany, bo w tej chwili według niego się nic nie stało. Człowiek, który ma wiarę, nie ruszy go to. Powie, może nie dostrzegam czegoś, może czegoś nie rozumiem, może nie ten moment, może już, a może za chwilę. Ale jest niemożliwe, żeby Bóg okazał się kłamcą. Niemożliwe jest, żeby Słowo Boże zawiodło. To ja muszę coś nie rozumieć, ja muszę coś nie widzieć tak, jak trzeba. I dalej stoję w wierze i oczekuję tego samego. Wtedy Bóg przychodzi. Amen. Alleluja!